Jest swoisty pad. Linia frontu w zasadzie w wielu miejscach stanęła. Oczywiście Rosjanie bombardują w tej chwili przede wszystkim cele cywilne. Pana zdaniem, w jakim kierunku to idzie? Bo Ukraina też nie ma sił na to, aby zaatakować Rosjan.
No, zaatakowanie Rosji oczywiście materiałowo byłoby dosyć dużym wyzwaniem, bardzo dużym wyzwaniem, na które rzeczywiście chyba Ukraina nie posiada ani środków, ani zasobów. Poza tym, gdybyśmy się przyjrzeli potencjalnej długości linii frontu, ona jest rzeczywiście ogromna. Rzeczywiście jest tak, że zdaje się, że działania wojenne weszły w fazę, no nie wiem, czy stagnacji. Możemy się nawet zastanawiać, czy nie jest obustronnie dotkliwy pad, dlatego że jedna i druga strona, wydaje się, ma bardzo mocno ograniczone możliwości, no niech będzie ofensywne i kontrofensywne. W związku z tym zakładałbym, że to, co robią teraz Rosjanie, jest z grubsza tym, co robić, no nie wiem, czy mogą, czy to dobre określenie, ale na co sobie mogą pozwolić. To znaczy niszczyć siłę żywą ukraińską oraz przede wszystkim infrastrukturę, ale to głównie w wymiarze cywilnym, w związku z czym ta wojna, no niech będzie o charakterze terrorystycznym, no wydaje się jedynym, co teraz się może Rosji jakoś tam udawać. Tym bardziej, że ostatnie 2-3 dni przyniosły takie informacje o niewielkich, bo niewielkich, ale jakże znaczących działaniach kontrofensywnych ukraińskich. Ciągle się zastanawiamy, czy ten kocioł w okolicy Iłowajska zostanie domknięty i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym sytuacja posiada jakiś potencjał dynamiki, natomiast ona jeszcze się nie zdynamizowała.
Ostatnio nie widać nawet w mediach rosyjskich ministra obrony Siergieja Szojgu. Pojawiły się sugestie, że Putin oskarża go o współpracę z CIA. Oczywiście, no, jeśli kogoś chce się odsunąć, to zazwyczaj także w czasach sowieckich oskarżało się o współpracę z wywiadem amerykańskim, prawda?
No jasne, ale to jesteśmy skazani na spekulacje. Gdybyśmy się chcieli jakoś tam cofać mocno, to był taki moment, kiedy podczas kryzysu, tak szeroko to opiszmy, 2014 roku, na jakieś 3 czy 4 dni zniknął Putin. Tam się pojawiały przeróżne, tam chyba to było 3 dni, a nie aż tak długo, no ale to jednak Putin, a nie Szojgu. Tam się pojawiały przeróżne spekulacje, w związku z czym tutaj no, wyciąganie wniosków absolutnie jest nieuprawnione, bo nie mamy danych, możemy spekulować. Tym bardziej, że też przypomnijmy jakieś, nie pamiętam, ze 2-3 tygodnie temu pojawiły się informacje o tym, że szef sztabu i wiceminister generał Walerii Gerasimow miał też zostać odsunięty, zwolniony i tak dalej. Później zaczął się pojawiać. Niewątpliwie są to sygnały, które świadczą o tym, że na tym poziomie najwyższym, na tym poziomie planowania i dowodzenia operacją, tu dodajmy, że nie znamy nazwiska bezpośredniego głównodowodzącego operacją na Ukrainie, czyli wojną po prostu, ale z perspektywy czy w retoryce rosyjskiej ta wojna nie jest nazywana wojną. Natomiast jeżeli się pojawiają takie informacje dotyczące czy to Gerasimowa, czy Szojgu, myślę, że jedyne, co możemy wnioskować, to jest, że coś z perspektywy rosyjskiej niedobrego dzieje się na najwyższych poziomach dowódczych. No, trzeba oczywiście założyć, że Putin jako szef państwa rosyjskiego ma przynajmniej wiele powodów do tego, ażeby nie być zadowolony z postępów i z realizacji wojny na Ukrainie.
No i Putin też nie jest zadowolony z tego, jak zachowuje się Łukaszenka. Ostatnie sondaże wewnętrzne na Białorusi podobno wskazywały, że 60% nawet tych osób, które popierają reżim Łukaszenki, jest przeciwne wojnie z Ukrainą, w tym przede wszystkim wojskowi. Czy pana zdaniem Białoruś jednak zdecyduje się na zaatakowanie od północy Ukrainy? Czy też Putin w końcu doprowadzi do zmiany dyktatury w tym państwie?
Wbrew pozorom pytanie nie jest łatwe, znaczy nie jest łatwe odpowiedź na to pytanie,
no to prawda,
nie jest łatwe.
Tak.
Dlatego, że myślę, że możemy przyjąć, że od dłuższego czasu, a na pewno od, no niech będzie września ubiegłego roku, wiele prawdy jest w takim twierdzeniu, że przynajmniej wojskowo Ukraina suwerenna już nie jest.
Pytanie, to znaczy Białoruś, mówił pan o Białorusi.
Tak. Przejęzyczyłem się, proszę wybaczyć. W związku z czym tutaj pytanie otwarte, na które ja nie potrafię udzielić odpowiedzi, mogę też tylko spekulować, dotyczy, no niech będzie, zakresu suwerenności decyzyjnej w wymiarze wojskowym właśnie Republiki Białoruś. No i tu powiedziałbym, że ona jest i samego Łukaszenki oczywiście. W związku z czym to jest to jest pytanie otwarte. Bez wątpienia to nie jest 100% suwerenności decyzyjnej. Osobną rzeczą jest, że ta wojna na Białorusi no, na pewno nie jest tak popularna, jak to wynika na przykład z badań prowadzonych wewnątrz Rosji. I to nie jest tylko tak, że to są badania prowadzone przez reżimowe, propagandowe ośrodki, dlatego że chociażby Centrum Lewady, no te badania prowadzone przez no, jednak miarodajny ośrodek, one pokazują stan zbliżony, w związku z czym w odniesieniu do Białorusi ta wojna, czy powiedzmy te tendencje, one są wręcz odwrócone. To powoduje, że nawet gdyby tę decyzyjność zachowywała Federacja Rosyjska, no to otwieranie tego frontu białoruskiego w oparciu o zasoby i siły białoruskie byłoby ryzykowne, bo mogłoby prowadzić do no nie wiem, jakieś tam rewolty, wystąpień czy ruchów na tyłach, które w Rosji no póki co te skale mają, no, niech będzie mizerną. Natomiast na Białorusi należałoby się spodziewać zdecydowanie większego wystąpienia.